co, jak i dlaczego. Porady na 103 i 106 FM.
Krzysztof Bałuk, dzień dobry. Dziś kolejna porcja porad, informacji związanych właśnie z obecną sytuacją pandemiczną. W 16 wybranych gminach trwa w Polsce drugi spis próbny poprzedzający zaplanowany na przyszły rok Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Prowadzony jest tym razem bez udziału rachmistrzów terenowych, głównie przy pomocy samospisu internetowego. W naszym regionie do spisu powszechnego wybrano gminę Gubin. Spis trwa do najbliższego czwartku, czyli finał tuż, tuż. Jest z nami dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze, Roman Fedak. Witam, panie dyrektorze.
Dzień dobry.
I jak się udaje? Jak ludzie podchodzą, mieszkańcy gminy Gubin, do tego spisu powszechnego?
No jak do tej pory nie ma powodu do zbytniego narzekania. Chociaż bardziej liczyliśmy na samospis internetowy, na większy odsetek samospisujących się, mając nadzieję, że właśnie to nastąpi w takiej gminie, która jest dużą gminą, gminą miejską, gminą nowoczesną, blisko przy granicy, taką mobilną zawodowo, międzynarodową, że będzie tego samospisu nieco więcej, a jest stosunkowo mało. Ale powodów do narzekania tak strasznego tragicznie nie jest. Tam jest, oscylujemy wokół podium cały czas. Wspomniał pan, że to jest 16 gmin, więc nie jest źle, ale 4 dni przed końcem spisu chciałbym jeszcze mobilizować mieszkańców Gubina do właśnie intensywniejszego spisywania się, odpowiadania aktywnie na nasze telefony, naszych ankieterów ze statystyki również.
Ta ankieta jest dosyć długa, czy jak to wygląda?
Ona jest stosunkowo krótka, chociaż no, czasami trwa dłużej, jeśli gospodarstwo domowe jest nieco liczniejsze osobowo.
Bo każdy musi się spisać, tak? Osobno?
No, powinno tak być. To jest ustawowy obowiązek. Każdy powinien się spisać i poczuwać się do tego jakby społecznego, obywatelskiego obowiązku. I tutaj apelujemy o to właśnie, żeby ten obywatelski obowiązek spełnić, bo to nie jest tylko dla statystyki, to nie jest tylko dla środowisk naukowych, to nie jest tylko dla samorządu terytorialnego, ale dla nas samych. Będziemy wiedzieli więcej o sobie samych, o własnym otoczeniu również.
Każdy z mieszkańców dostał informację, gdzie znaleźć w internecie ten spis, tę ankietę?
Tak, pierwsza tura, pierwsze 2 dni byliśmy pierwszymi w kraju, którzy wysłali ponad 6 tysięcy listów do każdego gospodarstwa domowego, listów od prezesa GUS-u, gdzie podawaliśmy kod, pod którym się można zarejestrować, gdzie podawaliśmy strony internetowe, gdzie podawaliśmy informacje, czemu to ma służyć. Później szły bardzo intensywne medialne takie informacje poprzez Gazetę Gubińską, poprzez wkładkę do Gazety Lubuskiej, Nasz Gubin, poprzez internet, Facebook, Twitter, wszystkie stowarzyszenia, które działają na terenie gminy, ambasadorowie, którzy byli u nas w Urzędzie Statystycznym, to są szefowie wszystkich instytucji ważnych z punktu widzenia funkcjonowania Gubina, również byli informowani. No tych informacji było bez liku, mnóstwo. I tutaj liczymy na to, że jeszcze końcówka będzie jakby odzewem na ten natłok informacji. Blisko taka aplikacja również, ta SMS-owa, ponad 3000 ludzi dostaje po raz trzeci już z rzędu, więc tutaj liczymy na Gubinian.
No jak z doświadczenia wynika, przynajmniej urzędów skarbowych, jak składamy PIT-y, to najczęściej w ostatnim dniu, kiedy jest to ten termin upływa. Być może tu też tak będzie. Proszę przypomnieć jeszcze, co powinniśmy wiedzieć, żeby przygotować się do sprawozdania, do złożenia tej ankiety. No i przede wszystkim to jest anonimowe, rozumiem, tak?
Tak, to jest anonimowe, przy spełnianiu wszystkich reguł, które związane są z ustawą o ochronie danych osobowych RODO. Jeszcze dla nas jeszcze bardziej priorytetową jest ustawa o tajemnicy statystycznej. Te dane nigdzie nikomu nie będą udostępniane. Dane osobowe ulegają agregacji, sumowaniu na tablice, na wykresy i tak dalej. Także tych informacji nikomu nie tak, proszę się nie obawiać, nikomu nie będą, te informacje nie będą udostępniane.
Ale one są w pewien sposób zabezpieczone, bo wie pan, ciągle się obawiamy tego, że podając wszystkie nasze dane, to ciągle gdzieś tam wymykają się spod kontroli czasami.
No No nie. U nas się nie, do tej pory przez cały miesiąc się nigdzie nie wymknęły. Nie mają prawa się wymknąć. Doświadczenie poprzednich spisów wykazuje, że nawet tego typu zarzuty upadały poprzez siłę argumentów. Jesteśmy najbardziej pewną siecią. Ja, żeby się zalogować do swojego w tej chwili zdalnie pracującego laptopa, muszę trzy różnego rodzaju hasła wprowadzić. Tam jeszcze bardziej to jest chronione. Wszyscy, którzy spisują, którzy uczestniczą, składali przyrzeczenie o ochronie danych osobowych, o zabezpieczeniu tych danych. One są zresztą chronione nie tylko, one są ustawowo, ale również karnie.
Jak pan powiedział, to jest obowiązek, a jak ktoś nie wypełni, nie dopełni tego obowiązku, będą konsekwencje?
No, nigdy o tych konsekwencjach nie mówimy jako takim priorytetowym temacie, który nas absorbuje, ale on rzeczywiście powinien być obowiązkiem każdego obywatela, każdego spisywanego. No ale to jest spis próbny, więc tutaj nie będziemy się koncentrowali na tym, żeby jakieś tam spektakularne nagłośnienia spraw i kary stosować.
Dziękuję bardzo. Jeszcze raz przypominamy, że 30 dzień kwietnia to już czwartek, także ostatnia okazja do tego, żeby wypełnić swój obowiązek, no i poddać się temu spisowi albo samemu wypełnić w internecie.
A ja, panie redaktorze, już chyba ostatni raz występuję przed końcem spisu. Chciałbym podziękować przede wszystkim mieszkańcom Gubina za zaangażowanie, za te niezłe wyniki jak na razie. Gminnemu biuru spisowemu na czele z panem burmistrzem Barczakiem, z panią sekretarz, z naczelnikami, z panem Kacionką, który zajmuje się promocją. Chciałbym również tym ambasadorom, którzy informowali, którzy angażują się w spisywanie, podziękować. No i również mediom, bo tutaj na każde jakby zapotrzebowanie i telewizja regionalna i radio zawsze pozytywnie reagowały. Dziękuję bardzo wszystkim.
Dziękuję również.
Serdecznie.
Dziękuję również. Przypomnę, że naszym gościem był dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze, Roman Fedak. Szkoły pozostają zamknięte co najmniej do 24 maja, powiedział minister edukacji Dariusz Piątkowski. Dodał, że warunki epidemiczne nie pozwalają na odwieszenie działalności szkół, żłobków i przedszkoli. Egzaminy maturalne rozpoczną się dopiero 8 czerwca, kiedy już kasztany prawdopodobnie przekwitną. Jest z nami Ewa Rawa Lubuski, kurator oświaty. Witam, pani kurator.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Co to znaczy, że będą te egzaminy tylko w formie egzaminów pisemnych, a nie ustnych? Na czym to będzie polegało? Czy będą te testy, że tak powiem, bardziej wyeksponowane, większe, dłuższe?
Panie redaktorze, szanowni państwo, nic się nie zmieni, ponieważ wszystko to już było dawno przygotowane, bo egzaminy maturalne miały być już od przyszłego poniedziałku. Więc to nie jest tak, że one będą inne, tak? Nie będzie egzaminów ustnych, tych, które były oczywiście zaplanowane, ale z przyczyn, które są wszystkim znane z powodu pandemii, zaplanowany jest tylko i wyłącznie egzamin pisemny. Oczywiście z powodu tego, żeby zapewnić uczniom bezpieczeństwo, żeby nie było tak wielu kontaktów, żeby ten egzamin nie trwał dłużej.
Ten egzamin będzie, rozumiem, w jakichś salach, tak? Bo to nie będzie taki przez online, przez internet.
Nie. To jest tak, jakby było w takim normalnym czasie i w taki sam sposób. Oczywiście będą zaplanowane i dyrektorzy w taki sposób zorganizują, dyrektorzy szkół ponadpodstawowych, tam gdzie te egzaminy będą się odbywać, w taki sposób zorganizują, żeby te warunki były optymalne i żeby zapewnić bezpieczeństwo uczniom. Z tego, co wiem i wypowiadał się też w tym zakresie, w tym obszarze pan minister Piątkowski, będą jeszcze dookreślone i uszczegółowione te warunki, które muszą spełnić szkoły, przygotowując egzamin. Też musi być zachowana odpowiednia odległość między uczniami, ale to wszystko będziemy jeszcze o tym mówić i te informacje w komunikacie zostaną przekazane dyrektorom. Wiem, że pytania były też takie zadawane, czy uczniowie muszą być w maseczkach. Maseczki obowiązują w czasie, kiedy uczniowie będą dochodzić do szkoły, kiedy będą wchodzić na salę. Myślę, że później, jeżeli zostaną zapewnione wszystkie te warunki, które są konieczne, żeby zapewnić bezpieczeństwo, myślę, że nie trzeba będzie maseczek, ale to jest wszystko. Na razie jeszcze do egzaminu mamy tego pierwszego egzaminu z języka polskiego, który odbędzie się 16 czerwca. Mamy jeszcze prawie półtora miesiąca, więc na pewno, zresztą jesteśmy w kontakcie z dyrektorami szkół. Pani dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu, pan dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, na pewno o wszystkich tych warunkach będziemy informować.
I okaże się wówczas, jaki standard jest tego zdalnego kształcenia, bo już ponad chyba dwa miesiące, już prawie że mija, kiedy zdalne kształcenie funkcjonuje. Tym bardziej maturzystom będzie w tej sytuacji
trochę trudniej. Panie redaktorze, miesiąc, ponieważ szkoły zostały zamknięte, zawieszona działalność 12 marca. Od 25 marca mamy zdalne nauczanie, czyli maturzyści mieli tak około miesiąca. A ja to powtarzałam wielokrotnie już przy każdej swojej wypowiedzi. Proszę Państwa, do matury uczniowie nie przygotowują się w ostatnim miesiącu nauki, tak?
No może
to
nie
jest
wszyscy,
proces,
nie?
który trwa. Nauczyciele przygotowywali uczniów przez wiele lat. W ostatnim czasie w tych szkołach ponadpodstawowych 3 lata w szkole, w liceum ogólnokształcącym, 4 lata w technikum. To nie są ostatnie dni, gdzie uczniowie przygotowywali się w inny sposób niż dotychczas, tak? A z drugiej strony mają jeszcze miesiąc do tego, żeby jeszcze utrwalić sobie wiedzę, poszerzyć ją, jeżeli trzeba. Z tego, co wiem, szkoły proponują uczniom, chociaż już skończyli, już są już absolwentami swoich szkół, proponują dodatkowe zajęcia, mogą uczestniczyć w zdalnych zajęciach, w zdalnych lekcjach online, więc naprawdę nie zostaną zostawieni sobie, samym sobie. Wiem, że, bo my mówimy tutaj o wiedzy, o realizacji podstawy programowej wcześniej, tak, ale też organizowana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Jeżeli taką potrzebę uczniowie mają, wiem, że mogą się kontaktować z pedagogiem w szkole, z psychologiem w szkole, więc z dyrektorem, ze swoimi wychowawcami, więc nie jest to tak, że oni, nie wiem, przez długi czas inaczej się uczyli, tak? To był ostatni miesiąc.
Będzie czas na to, żeby ewentualnie, jak się nie uda, to poprawić później, będą te tematy rozstrzygane, jeżeli chodzi o możliwość poprawienia.
Oczywiście,
swojego.
Że tak, bo tutaj my mówimy o tym, o tych terminach, bo pan mówi teraz o maturze, tak?
Tak,
bo
tak.
Przecież mamy też egzamin ósmoklasisty.
Tak, ale dopiero 16-18 czerwca, tak?
Tak, egzamin maturalny 8 czerwca, tak?
Ósmoklasisty.
Są oczywiście terminy dodatkowe, bo jeżeli z jakichś powodów uczniowie nie mogą przystąpić akurat w tym czasie, jest termin dodatkowy, mówimy o maturze, od 8 do 14 lipca. Wyniki będą podane do 11 sierpnia, wydanie świadectw. Zresztą we wszystkich tych informacjach, w tych komunikatach mamy taką informację, że te wyniki i w egzaminie ósmoklasisty, i w egzaminie maturalnym zawsze mamy informację, że do. Więc nie ma, jest ostateczny jakby termin, ale mogą być wcześniej, w zależności od tego, jak nam to wyjdzie. Zresztą chciałam też Państwu powiedzieć, że wszystkie te terminy to są na razie terminy planowane, tak? Tak jest planowany egzamin maturalny, czy egzamin ósmoklasisty, czy egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, czy egzamin zawodowy. Wszystkie to są terminy, które są planowane i mam nadzieję, że będzie możliwe możliwość organizacji tych wszystkich egzaminów.
Rozumiem, tak? Że studia wyższe także się dostosują do rekrutacji związanej właśnie z tym opóźnieniem rozpoczęcia
matury. Tak, bo to jest, to jakby wynika z tego, kiedy będzie zakończenie, kiedy będą wręcz możliwość przekazywania zaświadczeń czy świadectw uczniom na poszczególnych typach szkół. I no, wiadomo, że w tym momencie trzeba będzie zmienić też cały harmonogram rekrutacji, bo wszystko to, co mieliśmy zaplanowane poprzez przesunięcie tych egzaminów, też musi ulec zmianie. Muszą ulec zmianie terminy rekrutacji i po kolei na każdym szczeblu, w każdym typie szkoły te terminy rekrutacji też ulegną zmianie i też o tym będziemy informować.
I tak przy okazji zapytam, bo też było o tym rzecz, o tym dyskusja, czy będą takie miejsca w szkołach nad opieką dla dzieci, których rodzice muszą pracować? Bo taka była koncepcja.
To jest kolejny etap zmian, które mają być wprowadzane. I w trzecim etapie zaplanowany był powrót dzieci przedszkolnych i uczniów klas 1-3, ale nie miałyby być to zajęcia, takie typowe zajęcia dydaktyczne, a miałyby być to zajęcia opiekuńcze, czyli zapewnienie opieki dzieciom, rodziców, którzy, mam nadzieję, będą mogli pójść do pracy i wtedy dzieci nie mają opieki. Ale jesteśmy też przed takimi oficjalnymi informacjami, bo tak jak powiedziałam, to miałby być ten trzeci etap. Jesteśmy w pierwszym etacie odmrażania gospodarki, więc na razie jeszcze przed nami drugi. Z tego, co orientuje się, pan minister Piątkowski ma podać też informacje, bo to wymaga od ministerstwa, od ministra uzgodnienia, ale i też uzależnione to jest od stanu epidemicznego kraju. Jak to ma wyglądać, kiedy to będzie, też przekażemy. Wiem, że dyrektorzy przedszkoli, nauczyciele przygotowują się do tego, organy prowadzące również, żeby w taki sposób zapewnić opiekę dzieciom, żeby umożliwić rodzicom pójście do pracy.
Zakończenie też jeszcze chyba nie jest jeszcze jasne i do końca wiadome, w jaki sposób będzie podsumowanie tego roku szkolnego, czyli wręczenie świadectw maturalnych czy świadectw zwykłych. Raczej chyba do tego nie dojdzie, że nie będzie spotkań z rodzicami i dziećmi.
Świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej mamy jakby, to znaczy zakończenie, mamy już absolwentów tych szkół, tak? Więc to było też uregulowane przez dyrektorów szkół, w jaki sposób te świadectwa, i to był zeszły piątek, uczniowie mogą odbierać. Dyrektorzy różnie to zorganizowali. Najprawdopodobniej, najczęściej będzie to tak, że świadectwa ukończenia szkoły ponadpodstawowej będą wręczane przy okazji egzaminu maturalnego. I wtedy będzie taka możliwość. Jeżeli któryś z uczniów bardzo potrzebuje tego świadectwa, można, myślę, że jest taka możliwość, dyrektorzy taką informację przekazali, można przyjść do szkoły, umówić się, odebrać świadectwo. To wszystko zależy od tego, jak to zostało zorganizowane. Mówi pan o takiej sytuacji, o zakończeniu roku pewnie w szkołach podstawowych i w szkołach ponadpodstawowych, już dla tych wszystkich, którzy jeszcze uczą się, dla tych wszystkich uczniów. Jest to też wszystko jeszcze do uzgodnienia. Tak jak powiedziałam, na pewno pan minister przekaże te informacje. Na razie ograniczenie działalności szkół jest do 24 maja, więc na pewno w okolicach 24 maja zostanie przekazana informacja, co dalej, jakie działania będziemy podejmować, jeżeli chodzi o organizację nauki uczniów, ale i też organizację zakończenia i wręczania świadectw.
Dziękuję bardzo. Ewa Rawa, lubuski kurator oświaty, była naszym gościem. Dziękuję pani bardzo.
Dziękuję. Ja jeszcze, panie redaktorze, chciałabym bardzo serdecznie podziękować nauczycielom, dyrektorom, uczniom za pracę, rodzicom za pracę, bo przecież też bardzo dużą pracę wykonują wszyscy, za pracę w tych trudnych czasach, w takich bardzo wyjątkowych warunkach. I dziękuję bardzo i mam nadzieję, że uda nam się wszystko do końca roku zakończyć, roku szkolnego oczywiście, i pozytywnie rozpocząć kolejny rok. Dziękuję bardzo i
dziękuję
wszystkiego
również.
Dobrego.
Z danych statystycznych wynika, że źródłem zakażenia koronawirusem są placówki służby zdrowia niestety, ale źródłem zgonów są również zaniedbania związane z niezgłaszaniem się pacjentów w przypadku chorób układu krążenia. Jest z nami dr Jarosław Hiczkiewicz, ordynator nowosolskiej kardiologii, profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego. Witam panie profesorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Czy pan też to zauważa, że po prostu niektórzy próbują odkładać wizyty albo odczekują do samego, że tak powiem, końca, nie zgłaszając się do lekarzy?
Niestety takie obserwacje poczyniłem nie tylko ja, ale również w całej Polsce. Bo musimy pamiętać, że w Polsce nadal choroby układu krążenia są pierwszą przyczyną zgonów. Na 380 tysięcy zgonów rocznie 46% to są zgony z powodu chorób układu krążenia, a głównie jest to choroba wieńcowa, popularnie zwana wieńcówką, choroba niedokrwienna serca. Każdego miesiąca, proszę państwa, z powodu zawału miejsca sercowego w Polsce umiera 1250 osób. Od lat tak jest, taki trend jest stały. Natomiast w tym roku zaobserwowaliśmy bardzo niepokojące teraz od czasu epidemii koronawirusa spadek pacjentów, którzy zgłaszają się do szpitali w całej Polsce, w całym kraju. Z zawałami jest o około 1/3. Statystycznie od lat jest ta ilość stała. Mniej więcej 100 tysięcy zawałów i nagle mamy o 1/3 mniej pacjentów, którzy się zgłaszają. Na pewno nie jest to spowodowane tym, że tych zawałów nie ma, bo one jak były, są i będą. Natomiast po prostu pacjenci boją się zupełnie nie bez sensu. To nie ma żadnych podstaw i może to być przyczyną znacznej zwiększenia ilości zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych.
To co w takim razie pacjenci muszą wiedzieć, że jest ten oddział kardiologiczny w szpitalach, są dodatkowo jeszcze zabezpieczone, czy ten standard utrzymany jest taki, jaki był?
Oczywiście, że dodatkowo we wszystkich szpitalach w całym kraju. Od czasu ogłoszenia epidemii wszyscy jesteśmy przygotowani. Zdecydowanie lepiej już, bo to już jest któryś miesiąc, aniżeli może na samym początku, ale absolutnie tutaj nie ma obaw. Są zachowane wszelkie warunki, żeby bezpiecznie leczyć się, szczególnie na oddziałach kardiologii.
Państwo też jako lekarze testują się co jakiś czas?
To znaczy testowanie to ono ma sens, jeżeli są jakieś wskazania. Natomiast to jest tak jak w każdym badaniu, w każdej chorobie, w każdej jednostce chorobowej leczymy pacjenta, a nie jeden wynik. To sam wynik często, gęsto, nawet jak jest ujemny, to wcale nie znaczy, że dany pacjent jest zdrowy, dlatego że może być tak zwane okienko, gdzie może dany rodzaj testu wykonywanego może być ujemny, a pacjent mimo wszystko jest zakażony. Także jest to bardziej skomplikowane. To nie jest tak, że każdemu trzeba robić codziennie, bo to do niczego nie doprowadzi.
Rozumiem, że planowane operacje, pacjenci też z planowanych zabiegów czy operacji też rezygnują?
Tak, oczywiście, że tak. No to jest takie zastanawiające, dlatego że jest taki zabieg wszczepienia kardiowertera, defibrylatora pacjentom. To są zabiegi, które wydłużają życie pacjenta, dlatego że jak jest pacjent zakwalifikowany dobrze do implantacji tego urządzenia, to on po prostu ma wydłużone życie. I wołamy pacjentów, którzy, bo niestety jest tak jak w Polsce, jak na całym świecie, jest jakaś tam kolejka oczekiwania na te zabiegi. No i sporo pacjentów odmawia, bojąc się o zakażenie koronawirusem, natomiast powinni się bardziej bać, że mogą nie doczekać do tego zabiegu.
No tak, tylko że każdy z pacjentów czyta informacje związane z koronawirusem, a tam jest napisane, że w grupie ryzyka są te osoby, które mają nadciśnienie na przykład. Że ponad 50% tych osób, które w jakiś sposób miały problem z koronawirusem, to miało właśnie wysokie ciśnienie. Także stąd ta obawa chyba pacjentów do tego, żeby nie pójść.
Generalnie wszystkie choroby układu krążenia, w tym nadciśnienie tętnicze, oczywiście u tych pacjentów, jeżeli dojdzie do dodatkowej choroby, to wtedy jest rzeczywiście pogorszenie. Natomiast jeżeli nie będziemy leczyli tej podstawowej choroby, to na pewno będzie to taka równia pochyła. Na pewno będzie stale gorzej, a nie lepiej, dlatego że ta pandemia, ona będzie trwała jeszcze, z tego co wygląda, miesiące. I nie sposób, żeby przerwać na ten czas odpowiednie postępowanie leczenia tych pacjentów kardiologicznych. Ja Państwu już kiedyś mówiłem, w Polsce leczenie zawałów jest na bardzo wysokim poziomie, ale okazało się, że roczna śmiertelność po tym leczeniu, takim jak się w Polsce leczy i w wielu krajach europejskich, ta śmiertelność roczna była duża. I od 3 lat jest tak zwana kompleksowa opieka nad zawałem, czyli pacjenci zgłaszają się kilka razy w ciągu roku i dzięki temu śmiertelność spadła o 30%, o 1/3. To świadczy tylko o tym, że jeżeli pacjenci są regularnie leczeni, regularnie, stale, tak jak są zalecenia, zgłaszają się na porady u specjalisty czy u swojego doktora rodzinnego, to zdecydowanie poprawia się rokowanie i wydłuża to życie.
Panie doktorze, jeszcze na zakończenie proszę przypomnieć, co powinno sygnalizować, że powinniśmy zadzwonić do lekarza kardiologa, jeżeli do tej pory nie mieliśmy do czynienia z kardiologiem, nie chorowaliśmy na tego typu przypadłości.
Dolegliwości bólowe w klatce piersiowej za mostkiem. To może być ból, może być kłucie, może być duszność, ucisk, jakiś dyskomfort. Każdy człowiek może to inaczej odbierać, w szczególności jeżeli te dolegliwości występują po wysiłku, w sytuacjach stresowych, a ustępują po odpoczynku lub po przyjęciu nitroglicerynę. Koniecznie wtedy trzeba zgłosić się bądź do lekarza, bądź dzwonić na telefon alarmowy 112.
I rozumiem, że do lekarza oczywiście w maseczce.
Oczywiście, tak jak są obowiązujące ogólnie zasady, i lekarze, i pacjenci są przyjmowani w maseczkach, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, bo oczywiście tak trzeba postępować.
Ale najpierw rozumiem teleporada, tak, żeby się ewentualnie dokładnie przekonać, informując.
Jeżeli są wątpliwości, oczywiście, że teleporada, ale również taką poradę, jeżeli jest, różnie bywa z dodzwonieniem się do lekarza rodzinnego czy do specjalisty, po prostu dzwonić albo do szpitala, albo na te telefony alarmowe, i tam na pewno zostaną pacjenci odpowiednio poinformowani, co robić dalej.
Dziękuję bardzo i powodzenia życzę.
Dziękuję bardzo.
Przypomnę, że naszym gościem był profesor Jarosław Hiczkiewicz, ordynator nowosolskiej kardiologii, profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego, a my zaraz przeniesiemy się w krainę, że tak powiem, relaksu, gdzie ewentualnie można sobie poprawić kondycję zdrowotną i samopoczucie. W minionym tygodniu premier Mateusz Morawiecki poinformował o kolejnych etapach odmrażania sportu. Od 4 maja otwarte zostaną boiska i orliki. Udostępniona ma być także infrastruktura zewnętrzna do uprawiania sportów wodnych, kajaki, łódki, rowerki wodne. Od tego dnia udostępnione zostaną także obiekty na otwartej przestrzeni, stadiny koni czy też korty tenisowe. Na boiska będzie mogło przebywać nie więcej niż 6 osób, na kortach maksymalnie 2. Oznacza to, że będą mogły być otwarte wypożyczalnie sprzętu wodnego. Jak najbardziej zależy nam, aby wrócił sport powszechny dla obywateli i jak najbardziej będzie możliwe wypożyczenie kajaka, mówiła minister sportu Danuta Dmowska-Andrzeju. Jest z nami Ryszard Skonieczek, wójt gminy Lubrza. Witam, panie wójcie.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Lubrza jeziorami stoi i pewnie czekacie na już turystów, klientów, którzy ewentualnie by na tych jeziorach popływali.
Tak, oczywiście. Wyglądamy turystów. Pogoda sprzyja, więc czekamy.
Ale to dopiero od 4 maja, jak powiedziałem.
Tak. Rygorystycznie jest to przestrzegane i nie polecam nikomu, ażeby łamać określone przepisy na ten czas.
A teraz co się dzieje w Lubrzy? Bo Lubrza to częściowo ten budżet stoi właśnie na turystyce.
Tak, no Lubrza wpisuje się w grono, w grupę gmin turystycznych, stojących turystyką, więc wpływy do budżetu również są, które mają bezpośrednie przełożenie na to, co możemy zrobić w ciągu roku. No ale cóż, na ten czas czekamy.
Ale co, w takim czekaniu przygotowujecie się jakoś do tego sezonu?
Tak, mam kontakt bezpośredni z przedsiębiorcami, z ludźmi, którzy robią w turystyce, tak najprościej rzecz ujmując, więc czekamy i tak jak zostało podane do publicznej wiadomości 4, czyli po weekendzie majowym, ta turystyka ruszy. Oczywiście na określonych warunkach. Dzisiaj rozmawiałem z opiekunem Orlika na przykład, czyli tutaj Orlik nasz ruszy. No, przedsiębiorcy czekają.
Nie wiadomo jeszcze, jak z bunkrami będzie, prawda? Na waszych terenie jest pętla Boruszyńska.
Tutaj mamy duży orzech do zgryzienia na ten moment, szczególnie gdy sezon w naszych bunkrach, w części leżącej na terenie naszej gminy, jest ograniczony, jest skrócony. I tutaj przedsiębiorcy, którzy zarządzają obiektami, no są troszeczkę w trudnej sytuacji.
A prace jakieś wykonujecie, inwestycje związane właśnie z turystyką, także na terenie gminy?
Znaczy gospodarczo normalnie funkcjonujemy, trwają prace. W tej chwili mamy kilka budów. Niedawno oddaliśmy i nie oddaliśmy do użytku plac zabaw piękny przy przedszkolu, który, mówię, dlatego oddaliśmy i nie oddaliśmy, bo oddaliśmy go technicznie, ale nie oddaliśmy bezpośrednio do użytkowania dzieciom, bo wiemy, że place zabaw nadal są zamknięte i tutaj musimy się uzbroić w cierpliwość. Natomiast prace gospodarcze, budowa chodnika prowadzącego do szkoły, rozpoczęliśmy budowę remizy strażackiej, to jest również wszystko na dzień dzisiejszy to, co ma miejsce. Natomiast turystyka jest to w sferze prywatnej, więc przedsiębiorcy, z tego co wiem, orientują się i prywatnie z własnego podwórka, ale również od przedsiębiorców, którzy robią w rzemiośle, które się nazywa turystyka, przygotowują się, więc przygotowywane są domki, są szykowany jest sprzęt do sezonu i czekamy na hasło.
No na pewno jak będzie hasło, to na pewno z pewnymi ograniczeniami i podejrzewam, że w tym roku Noc Nenufarów raczej będzie tylko w sensie wirtualnym.
Chyba tak, chyba tutaj raczej, no wcześniej, powiem jeszcze, wcześniej po drodze w maju mieliśmy przecież Festiwal Piosenki Żołnierskiej w Lubrze przy czołgu, który wcześniej został odwołany, nomen omen, no tak jakoś się złożyło, że sprawy techniczne tutaj miały przełożenie na odwołanie pewnych imprez, ale również wspomniana, czyli ta sztandarowa nasza impreza Noc Nenufarów, no najprawdopodobniej będzie tylko wirtualna.
To w takim razie czekamy na dzień 4, dzień maja, wtedy kiedy będzie to już odmrożenie w części przynajmniej sportu i możliwość wypożyczenia sprzętu wodnego, być może rowerami też będzie można jeździć szlakami po okolicach Lubrzy, tak?
Tak, na pewno tak. Myślę, że sobie poradzimy, bo no Lubrza, tak jak wcześniej mówiliśmy, zresztą każdy, kto był na terenie gminy Lubrza, to są wspaniałe miejscowości z jeziorami, z lasem, z dróżkami, ścieżkami leśnymi, więc to sprzyja uprawianiu turystyki rekreacyjnej, plenerowej. A pogoda oczywiście do tego, która no najprawdopodobniej będzie, bo słyszymy o ciepłym lecie, będzie miała też wpływ na to, że ludzie do nas przyjadą i będziemy próbowali odrobić to w terenie, czego życzę wszystkim przedsiębiorcom, którzy robią we wspomnianym rzemiośle turystycznym.
Dziękuję bardzo. Naszym gościem był wójt gminy Lubrza Ryszard Skonieczek.
Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.
Ja również dziękuję Państwu już za uwagę. Miłego popołudnia, słonecznego popołudnia, jak widzę. Krzysztof Bałuk, do usłyszenia.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.